Nazywam się Krzysztof Wojciechowski, jestem lekarzem. Podobnie jak nasz dzisiejszy gość, jestem szczególnie zainteresowany nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit, czyli IBD, Inflammatory Bowel Diseases. Moim gościem jest dr Agata Michalak z Kliniki Gastroenterologii Szpitala Klinicznego w Lublinie. Dzień dobry, pani doktor.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Poprzednio rozmawialiśmy o pacjentach, którzy nie mają jeszcze postawionego rozpoznania i zastanawiamy się w praktyce ogólnej, jak zróżnicować przyczyny biegunki z domieszką krwi. Dzisiaj chciałbym porozmawiać chwilę o chorym, który wraca na przykład ze szpitala lub z poradni specjalistycznej po wykonanej endoskopii i pobraniu wycinków, na podstawie którego to badania postawiono rozpoznanie colitis ulceroza bądź choroby leśniowskiego Crohna. Jaka jest wówczas rola lekarza POZ-u, pierwszego kontaktu lub internisty? Co powinno budzić jego uwagę? Jakie działania powinien podjąć? Czy może pani się podzielić z nami swoim doświadczeniem w tym zakresie?
Domyślam się, że jest to pacjent w remisji z zaplanowanym leczeniem przez gastroenterologa.
Tak zakładamy.
I takie pierwsze spotkanie w gabinecie lekarza rodzinnego jest tak naprawdę kluczowe i z perspektywy lekarza, jak i pacjenta, ponieważ stanowi punkt wyjścia do kolejnych wizyt, do monitorowania przebiegu choroby. Zatem najistotniejsze jest ustalenie, jak wygląda remisja w przypadku tego konkretnego pacjenta, ponieważ może okazać się, że dobrze prowadzona choroba nie będzie w ogóle wpływała na styl życia, pacjent może w ogóle jej nie odczuwać, a czasami pewne dolegliwości mimo odpowiednio dobranego leczenia cały czas mogą być obecne, ale musimy ustalić, jak wyjściowo wygląda to u danego pacjenta. Musimy się zatem dowiedzieć na temat liczby wypróżnień, na temat nasilenia dolegliwości bólowych brzucha, na temat tego, czy pacjent jest w stanie jeść, czy nie chudnie. Oprócz obrazu klinicznego istotne są też badania laboratoryjne.
Czyli pacjent może mieć prawidłowy rytm wypróżnień, ale także z powodu przewlekłego procesu zapalnego liczba wypróżnień może być nieco większa, ale być standardową dla tego chorego. I wówczas nie dążymy na siłę do znormalizowania liczby wypróżnień, ale jednak chodzi nam o stabilizację stanu pacjenta. Jakie badania powinny być wykonywane, czy w ogóle i z jakiego powodu?
Do takiego podstawowego kompletu badań należy morfologia krwi. Poszukujemy tutaj cech ewentualnego stanu zapalnego, czyli zwracamy uwagę na liczbę leukocytów, liczbę trombocytów. Sprawdzamy, czy pacjent nie ma niedokrwistości. Oprócz tego oznaczamy poziom albuminy we krwi, co szczególnie jest ważne u pacjentów z chorobą Crohna, gdzie zawsze istnieje ryzyko niedożywienia.
Jak często te badania powinniśmy robić?
Idealną sytuacją byłoby wykonywanie tych podstawowych badań laboratoryjnych co 3 miesiące.
To dosyć często.
To dosyć często, dlatego wydłużamy ten możliwy czas do 6 miesięcy, ale tych 6 miesięcy najlepiej byłoby już nie przekraczać.
Dobrze, czyli dane z wywiadu plus dane z badań laboratoryjnych zbierane z myślą o procesie zapalnym. Czy monitorowanie samej terapii, czyli bezpieczeństwa stosowania leków u tych chorych, także leży w obrębie obowiązków lekarza POZ?
Z tego powodu, że jest to leczenie przewlekłe, to jak najbardziej monitorowanie jego przebiegu należy też do lekarza rodzinnego. Myślimy tutaj przede wszystkim o immunosupresji i o przyjmowaniu aminosalicylanów.
Gdybyśmy mogli się skupić na każdym z tych leków z osobna, z czym się może wiązać przewlekłe stosowanie aminosalicylanów?
Może się wiązać z wystąpieniem ostrego zapalenia trzustki, leukopenii, czy też zapalenia wątroby. I to, co najważniejsze, powikłania te mogą wystąpić na różnym etapie przyjmowania tych preparatów.
Czyli zlecając badania biochemiczne krwi, sprawdzamy czynność wątroby, czy jest prawidłowa i czy jest zachowana prawidłowa funkcja nerek. Oczywiście pozostałe wykładniki, o których pani wspomniała również. Czyli mówiąc krótko, jeżeli wszystko idzie zgodnie z planem i wyniki są prawidłowe, możemy tą terapię bezpiecznie kontynuować i kontynuować preskrypcję tych leków u tego chorego.
Jak najbardziej.
A jeżeli myślimy o lekach immunosupresyjnych, to najczęściej jest stosowana doustnie azatiopryna lub 6-merkaptopuryna. O jakich parametrach biochemicznych czy morfotycznych powinniśmy szczególnie pamiętać u tych chorych?
Tutaj szczególnie musimy pamiętać o erytrocytach i leukocytach, których spadek może pojawić się nawet po kilku tygodniach przyjmowania tych preparatów. Poza tym po raz kolejny zwracamy uwagę na markery wydolności trzustki i wątroby.
A proszę powiedzieć, czy limfopenia jest takim szczegółem w morfologii krwi obwodowej, który powinien szczególnie zwracać naszą uwagę i dlaczego?
Limfopenia faktycznie w przypadku leków immunosupresyjnych może odgrywać dużą rolę. Może to być jedno z takich pierwszych powikłań stosowania tych leków. A niestety analizując morfologię krwi zdarza się nam nie zwracać uwagi na ten parametr.
I co wówczas, jeżeli znajdziemy limfopenię u takiego chorego, który stosuje na przykład azatioprynę?
Wówczas należałoby prześledzić wszystkie poprzednie wyniki morfologii i taką nieprawidłowość już skonsultować z gastroenterologiem i rozważyć zmniejszenie dawki tego leku.
Pani doktor, a inne terapie, farmakoterapia zakażeń, czy musimy brać pod uwagę rozpoznanie podstawowe u tych chorych w przebiegu na przykład infekcji górnych dróg oddechowych? Czy każdy antybiotyk jest równie bezpieczny u tych pacjentów?
Niestety tak nie możemy powiedzieć, dlatego należy zwracać tutaj szczególną uwagę na dobór antybiotyków w tej grupie pacjentów i obserwując zachowanie chorych poddawanych antybiotykoterapii, często na początku wybieramy amoksycylinę, ponieważ wydaje się być bezpieczna i nie wpływa na proces zapalny w przewodzie pokarmowym.
Tak, natomiast leki niesterydowe przeciwzapalne. Ja pamiętam ze swojej praktyki chorego, który trafił do szpitala, do naszej kliniki po kilkunastodniowej terapii parenteralnej silnym lekiem przeciwzapalnym z powodu rwy kulszowej. I ten chory miał burzliwe objawy zapalenia jelita grubego, colitis ulcerosa, nawrót. Czy to jest częste zjawisko i czy to ryzyko trzeba brać pod uwagę, lecząc pacjentów z IBD z powodu ich dolegliwości stawowych?
Na szczęście w oparciu o moją praktykę mogę powiedzieć, że nie jest to częste zjawisko, ale jeżeli już przyjmowanie dużych dawek niesterydowych leków przeciwzapalnych przez pacjenta z IBD ma miejsce, to w zdecydowanej większości przypadków tego typu powikłania jak zaostrzenia choroby się zdarzają. Także trzeba być na to szczególnie uwrażliwionym i wybierać paracetamol, a nie niesterydowe leki przeciwzapalne, jeżeli mamy do czynienia z jakimiś dolegliwościami bólowymi.
Tak, tutaj ciągle są kontrowersje, jaki lek wybrać, no niemniej wydaje się, że trzeba pamiętać, że NLPZ-y mogą powodować nawrót dolegliwości w przebiegu nieswoistych chorób zapalnych jelit. Pani doktor, czym jest hemoprewencja w tej grupie chorych i czemu ma służyć?
Hemoprewencja to działania, które prowadzą do zmniejszenia ryzyka rozwoju raka jelita grubego u pacjentów z IBD. Jest to sprawa bardzo istotna, ponieważ rak jelita grubego, szczególnie w przebiegu wieloletniego, wrzodzącego zapalenia jelita grubego, jest istotnym problemem klinicznym. Do takich leków, które mają udowodnione takie działanie, należą aminosalicylany i są one wykorzystywane u pacjentów z wrzodzącym zapaleniem jelita grubego i chorobą Crohna, która obejmuje jelito grube, a same dawki stosowanych preparatów są niższe niż w przypadku leczenia aktywnych zmian zapalnych w jelicie.
Czy ryzyko raka jelita grubego pojawia się w pierwszym dniu choroby?
Na szczęście takiej prawidłowości nie ma, chociaż nie jesteśmy w stanie jednoznacznie powiedzieć, w którym momencie to ryzyko wzrasta ewidentnie, ale na pewno kilka lat trwania choroby to już ten czas, gdzie trzeba myśleć o tym realnym ryzyku rozwoju tego nowotworu.
Tak, kiedyś mówiono o 10 latach, gdzieś może nieco wcześniej, ale ryzyko to niewątpliwie jest i usprawiedliwia przewlekłe stosowanie leków takich jak mesalazyna czy sulfasalazyna w tej grupie chorych. Pani doktor, bardzo dziękuję za tą niezwykle ciekawą, interesującą rozmowę. Zapraszam wszystkich słuchaczy na kolejne spotkanie. Do usłyszenia.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.